Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Ostatnia część dzisiejszego GPS o Bałtach i państwach bałtyckich. Rozmawiamy o wpływie członkostwa w Unii Europejskiej dla tych państw, o ich decyzjach zasadniczo jednym głosie, pewnym spowolnionym tempie reagowania na zagrożenie rosyjskie na Łotwie i w Estonii w stosunku do dosyć asertywnej Litwy. To już wcześniej wybrzmiało, ale chciałbym to uporządkować. Są różne projekty geopolityczne w Europie. No, niewątpliwie można tak traktować rozszerzenie Unii Europejskiej, chociażby o państwa Bałkanów Zachodnich, a także projekt Trójmorza. Panie Dominiku, bo pan Dominik Wilczewski jest niezmiennie naszym gościem. Jakie jest stanowisko państw bałtyckich? Po pierwsze, dotyczące rozszerzenia Unii Europejskiej. Już wcześniej mówiliśmy o tym, że gdzieś te wątki się gdzieś pojawiały. Litwa stosunkowo entuzjastycznie nastawiona, ale no właśnie, czy to jest utrzymane na poziomie roku 2022-2023? No i przede wszystkim później Trójmorze, coś, co myślę, że państwo doskonale kojarzycie. Stanowisko państw bałtyckich widzą w tym szansę? No, popierają, ale się nie cieszą. Jak to wygląda?
Na pewno jeśli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej, no to są, tutaj możemy mówić o jednoznacznym poparciu dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Również popierają integrację europejską Mołdawii. Trochę złożony jest obecnie stosunek do Gruzji ze względu na te zmiany polityczne, jakie następują w Gruzji i też nie do końca jednoznaczne stanowisko Gruzji wobec tego, co się dzieje na Ukrainie. Ale w przeszłości, no tu szczególnie Litwa była bardzo dużym orędownikiem europejskiej integracji Gruzji. Raczej mało aktywne są te państwa na odcinku rozszerzenia Unii Europejskiej na Bałkany Zachodnie. Uh-huh. Tutaj raczej chyba wydaje się, że po prostu brakuje tutaj pewnego rozeznania. Jest to trochę taki obszar, taka terra incognita dla państw bałtyckich. Nie ma tutaj jakichś silnych więzi no, z krajami Europy Wschodniej, jak Ukraina, czy Gruzja, czy też Białoruś, czy to jest to zaangażowanie na rzecz przemian demokratycznych. No to są pewne długoletnie więzi, czy pewne wspólne doświadczenia historyczne, czy więzi współpracy. No, z Bałkanami Zachodnimi to wygląda trochę inaczej. Też zwłaszcza Litwa jest zaangażowana w pewien dialog na Kaukazie Południowym i utrzymuje dosyć dobre relacje zarówno z Armenią i z Azerbejdżanem, więc mamy też pewne zaangażowanie na rzecz utrzymania tam bezpieczeństwa i pokoju. Natomiast jeśli chodzi o tą współpracę tutaj w naszym regionie, to o ile projekt Międzymorza, czyli tej wspólnoty politycznej niejako pod pewnym przewodnictwem Polski budził raczej mieszane uczucia w krajach bałtyckich, no to już inicjatywa Trójmorza pozbawiona tego komponentu politycznego, a stawiająca nacisk na współpracę infrastrukturalną i energetyczną, no budzi raczej pozytywne odczucia, bo dla krajów bałtyckich jest to jednak dosyć istotny aspekt, żeby mieć jak najlepszych, trwałych połączeń z resztą Europy. No zdają one sobie sprawę z tego, jakie jest ich położenie geograficzne, że jest to pewien taki przyczółek, taki cypel tego świata zachodniego, daleko wysunięty, ta wschodnia flanka, jak to się mówi, gdy mówimy o kwestiach bezpieczeństwa. Więc tam też w kategoriach bezpieczeństwa również postrzega się sprawy infrastruktury, czyli połączeń kolejowych, drogowych, gazowych, energetycznych i tak dalej. Więc inicjatywa Trójmorza jest, wydaje się być takim dobrym, czy w miarę dobrym instrumentem poszerzania tej współpracy.
No, to jest ważne, no, co to wybrzmiało, że ta nasza polska dyplomacja niekoniecznie jest czymś, co od razu gdzieś entuzjastycznie jest przyjmowane, nasze inicjatywy polityczne pewnego przywództwa. Mam wrażenie, że tam jednak się pojawia pewna alergiczna reakcja. I w Wilnie, i w Rydze, i w Tallinie. Natomiast no właśnie, zejście do poziomu podstaw, infrastruktury, równe prawa, to dużo lepiej. Na ile, panie Dominiku, agresja rosyjska w roku 2022, pełna skalowa wojna, zmienia opinię publiczną w tych państwach na temat Polski? W szerszym kontekście też europeizacji tych państw, czy mamy pewne w tym momencie okienko możliwości pogłębienia relacji? Bo wiemy, że z Litwą nie było nam po drodze jeszcze kilka lat temu, biorąc pod uwagę status języka polskiego, podwójne nazwy. No to się w jakiś sposób ociepla. Myślę, że jest ten czynnik rosyjski bardzo ważny. Natomiast czy Polska ma dzisiaj dobrą prasę nad Bałtykiem? Nad Bałtykiem w rozumieniu nie oczywiście Władysławowa, ale chociażby Jurmali, czyli resortu łotewskiego niedaleko Rygi. Przepiękne miejsce, polecam. Czy w Kłajpedzie? Jak to wygląda dzisiaj? Odbiór Polski. Polska ma dobrą prasę nad Bałtykiem, czy nie?
Mam wrażenie, że tak, i mam wrażenie, że to jest rzeczywiście kwestia też kilku ostatnich lat, nie tylko tego okresu po rosyjskiej agresji, aczkolwiek tutaj jest to zauważalne, że też po 24 lutego 2022 ta pozytywna opinia jakby jeszcze się bardziej rozpowszechniła. No i tutaj szczególną rolę na pewno odgrywają kwestie bezpieczeństwa i wojskowości. Bardzo dużą uwagę się zwraca na rozbudowę potencjału militarnego Polski, że Polska może być faktycznie stać się takim, mocarstwo to jest może złe słowo, tak, ale takim regionalnym liderem, przynajmniej w skali.
NATO jest przyzwolenie Litwinów, Łotyszy i Estończyków, kwestie militarne, to znaczy nie machamy tutaj, nie zapraszamy, nie będziemy się mądrzyć, ale mamy realne gwarancje bezpieczeństwa. Przypomnę tylko, że jednym z państw w tej wielonarodowej grupie bojowej NATO na Łotwie jest Polska. Co ciekawe, nie uczestniczymy, jeśli chodzi o wojska lądowe, w tej grupie wielonarodowej na Litwie. Być może nie jest to przypadek, by pewnych nie wzbudzać podejrzeń. Natomiast właśnie kwestie militarne nas dzisiaj łączą, mam wrażenie, z tego, co pan mówi, najbardziej.
Tak, tutaj w zasadzie nie ma wątpliwości, że jest dążenie we wszystkich tych trzech krajach do zacieśnienia współpracy wojskowej. No, tu jest w zasadzie jest tym, no, głównym czynnikiem jest ta nieszczęsna geografia. Aha. I no, po prostu świadomość tego, że świadomość tego, że Polska jest, no, w najbliższym otoczeniu jest tym najsilniejszym, może być tym najsilniejszym oparciem. Wiele w przeszłości mówiono, jeszcze do niedawna, jeszcze w ubiegłym roku mówiono o znaczeniu słynnego przesmyku suwalskiego, tak, który jest tym niewielkim skrawkiem terenu nazywanym nieraz w zachodniej prasie najbardziej niebezpiecznym miejscem na ziemi. Trochę chyba były to trochę głosy przesadzone.
No, mam wrażenie, że tak, i cieszę się, że pan też odniósł się do tego. Mhm.
Aczkolwiek no jest, był to do pewnego momentu, był to ten newralgiczny fragment terenu, który stanowił jedyne połączenie pomiędzy obszarem krajów bałtyckich a resztą NATO. Teraz oczywiście wchodzi Finlandia do NATO, więc mamy dosyć duże przewartościowanie i to jest z punktu widzenia krajów bałtyckich zmiana fundamentalna.
I to jest bardzo ważny wątek. Bardzo się cieszę, że pan Dominik to wywołuje, ponieważ moje kolejne pytanie. Bałtycka flanka sojuszu NATO, no jakby nie było, mamy tam obecność tych wielonarodowych grup bojowych. Niestety w rozmiarze batalionu około 1000-1500 żołnierzy, oczywiście z pewnym sprzętem, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, że państwa bałtyckie nie są zadowolone, bo to co najmniej brygada by się przydała, a nie 1500 wojsk. No ale to jest temat na dłuższą rozmowę. Natomiast to, co mnie interesuje, skandynawskie rozszerzenie NATO i stanowisko Litwy, Łotwy, Estonii. Już napomknął pan, wprowadził pan nas, bo możemy się spodziewać, że to jest entuzjastyczne przyjęcie. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Na ile zmienia to położenie Litwy, Łotwy i Estonii? To, że w NATO jest już Finlandia, no i zakładamy, że no będzie Szwecja i Erdoğan z Orbanem jednak przyklepią ratyfikację. Na ile zmieniałoby to sytuację geopolityczną i bezpieczeństwo tych trzech państw bałtyckich?
No, w praktyce zamyka to Morze Bałtyckie, które staje się wewnętrznym morzem sojuszu, więc minimalizuje to możliwość działań, agresywnych działań Rosji na tym terenie, czy to poprzez jakiegoś rodzaju prowokacje, jakieś próby wtargnięcia w przestrzeń powietrzną krajów sojuszu, to do czego już przecież dochodziło w przeszłości. No i w przypadku odpukać jakiejś już bezpośredniej agresji, no to minimalizuje to zagrożenie, minimalizuje to zagrożenie odcięcia, które było wcześniej w przypadku tego istnienia włącznie tego połączenia poprzez przesmyk suwalski, gdzie samo włączenie przesmyku suwalskiego już w zasadzie odłączało kraje bałtyckie od reszty sojuszu. No tutaj pojawia się Finlandia jako to wsparcie z drugiej, z północnej flanki, ograniczając tutaj pole manewru dla Rosji.
To jest bardzo kluczowe. Drodzy państwo, to trochę jest wrzucanie kamyka do ogródka. Trzeba było dramatu wojny pełnoskalowej na Ukrainie, żeby otworzyć drzwi dla Finlandii, dla Finów i dla Szwedów. No to pokazuje, jak dzisiaj trudna jest ta rozgrywka geopolityczna, biorąc pod uwagę twarde interesy i to, że no, Rosja nie jest wciąż przecież izolowana w 100% i przecież w stolicach państw europejskich prędzej czy później pojawią się głosy, że trzeba z Rosją zacząć rozmawiać, ale obecnie jakby tej rozmowy nie ma, no bo nie ma kroku w tył. Mamy jeszcze kilka chwil. Mamy rozszerzenie NATO, entuzjazm Litwy, Łotwy, Estonii, które w zasadzie zyskują drugie życie, no bo ten przesmyk suwalski traci swoje pierwotne, krytyczne znaczenie, choć jest wciąż bardzo ważny. Wielka geopolityka. Mieliśmy kiedyś w historii Litwy coś takiego jak Litwa Środkowa ze stolicą w Kownie. Jeśli jadą państwo autostradą do Wilna, to przez Kowno musicie przejeżdżać. Zakładam, że najlepsza jest to po prostu droga. No i jest państwo środka. No nie Litwa Środkowa, a Dżongguo, Chiny. Muszę o to zapytać pana, skąd w ogóle wziął się problem? No bo ta Litwa, która skutecznie opierała się chrystianizacji dzisiaj, no skutecznie opiera się i nie zgadza się na politykę Chińskiej Republiki Ludowej. Litwa weszła wyraźnie w konflikt z Chińską Republiką Ludową. Powiedzieć, że to jest Dawid i Goliat, to nic nie powiedzieć, bo jest to państwo o mikroskopijnym znaczeniu dla Chin, ale jednak w szerszym ujęciu ma to oczywiście większe znaczenie, ponieważ za Litwą kryje się Unia Europejska. Litwini i format 17 plus 1, co Litwie przeszkadzało i dlaczego doszło do pewnej awantury celnej, sporu, który nie znalazł jeszcze rozwiązania. Litwa versus Chińska Republika Ludowa na zakończenie, a może jeszcze nie zakończenie, zostało nam około 5-6 minut naszej rozmowy z panem Dominikiem. Litwini i Chińczycy, o co tutaj chodzi?
No, na pewno jest to temat na bardzo długą rozmowę, a nawet myślę, że byłby to temat na taką dobrą literaturę faktu, na takie dobre non-fiction, na dziennikarskie śledztwo, jak wyglądały kulisy całego tego procesu. No już zresztą powstała książka, między innymi pani redaktor Sylwia Czubkowska napisała książkę o chińskich wpływach w Europie, gdzie też ten wątek litewski został poruszony. I na pewno warto byłoby się, pewnie te kulisy poznamy po latach, jak dokładnie wyglądało to litewskie zaangażowanie. Wydaje się, że była to w jakimś stopniu próba zwrócenia uwagi Stanów Zjednoczonych na siebie i też na tę wschodnią flankę NATO. W Wilnie, w elitach politycznych zrozumiano, że dochodzi do pewnych przewartościowań w Waszyngtonie, że już nie tylko Rosja, ale też właśnie Chiny są postrzegane przez administrację amerykańską jako zagrożenie, w zasadzie nawet większe zagrożenie niż Rosja, tak. I jako główny konkurent, który jest nawet nie tyle zagrożenie, stanowi nie tyle nawet zagrożenie militarne, co przede wszystkim zagrożenie gospodarcze i zagrożenie polityczne. I wydaje się, że to była taka próba dostosowania się przez Litwę, przez polityczne Wilno do tych zmieniających się trendów, a nawet może bym powiedział, że w jakimś sensie, jestem pewien, że te kroki były konsultowane z Waszyngtonem, i w jakimś sensie Litwa tutaj trochę tak wystawiła się nawet specjalnie na ten cios, żeby wybadać, jaka będzie reakcja Chin na te działania.
No właśnie do tego zmierzam, czyli był to rodzaj dyplomatycznej prowokacji.
Tak bym to widział, bo zostało tam, co Litwa zrobiła, to między innymi ten fakt otwarcia w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu i właśnie funkcjonującego tam pod taką nazwą, czyli przedstawicielstwo Tajwanu, a nie tak jak to funkcjonuje w innych krajach pod taką przykrywką, żeby nie prowokować Pekinu, funkcjonuje jako biuro przedstawicielskie Tajpej, co właśnie użycie tej nazwy Tajwan wywołało furię ze strony Chin, ale była to głównie furia propagandowa. Zostały też podjęte działania gospodarcze, czyli pewna próba szantażu, też próba szantażu firm, koncernów zagranicznych, tu głównie niemieckich, przez Chiny, żeby wycofać się z inwestycji czy zawiesić inwestycje na Litwie. Jak do tej pory do tego nie doszło, ale jest sprawa, jeśli się nie mylę, chodzi tutaj o Trybunał Arbitrażowy. Ta sprawa będzie rozpatrywana, zajmie to trochę czasu. Natomiast była to właśnie, jak się wydaje, była to próba wybadania tego, w jaki sposób Chiny mogą na coś takiego zareagować i czy inne kraje też mogą do tego dołączyć. No jak się okazuje, to inne kraje idą za ciosem i zarówno Łotwa i Estonia wystąpiły już ze stworzonego przez Chiny formatu 17 plus 1, który został stworzony już dobrych 10 lat temu, ale jest odbierany w krajach bałtyckich, jest odbierany jako próba wywierania wpływu politycznego przez Chiny na kraje europejskie i przez to wolą one tego formatu unikać, a utrzymywać pragmatyczne, jak one to ujmują, relacje bilateralne, oraz współpracować w ramach, jednak w ramach wspólnoty, jaką jest Unia Europejska.
No tak, Unia Europejska wsparła Litwinów. W grudniu zeszłego roku złożona skarga do specjalnego ciała tego organu rozpatrującego spory handlowe w WTO. I sprawa tutaj nabiera tempa. Niewątpliwie znowu Litwa wychodzi przed szereg. Obcina ten format z 17 plus 1 do 16 plus 1, a stanowisko Estonii i Łotwy też rok po tym litewskim weto, odcięciu się, podobne dziś ten format to w zasadzie 14 plus 1, a zatem niewielka Litwa oczywiście w tle, twarda gra, sądowanie reakcji Chin, które zareagowały bardzo mocno w propagandzie. Natomiast oczywiście jest to pewnego rodzaju dyplomatyczny teatr. Niewątpliwie na przestrzeni ostatnich lat, no a zwłaszcza rok 2022. Trochę prowokacyjne pytanie na zakończenie. Panie Dominiku, czy rok 2022 czyni państwa bałtyckie bezpieczniejszymi, czy bardziej podatnymi na zagrożenia zewnętrzne?
No, odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, bo zaczynając od końca, no z jednej strony Rosja pokazała, że jej groźby no to nie przelewki, rzeczywiście jest ona zdolna do otwartej militarnej agresji, ale czy byłaby zdolna do otwartego konfliktu z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to już wydaje się bardziej wątpliwe i wydaje się, że ten ubiegły rok pokazał, mimo różnych wątpliwości, mimo różnej krytyki, też wewnętrznej krytyki, że i Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska są w stanie wypracować wspólne stanowisko, są w stanie wzmacniać swój potencjał. I te kolejne kroki, które były podejmowane, czy nawet to wspomniane już dołączenie Finlandii, miejmy nadzieję, że również Szwecji do NATO, pokazuje, że zwłaszcza ten potencjał w dziedzinie bezpieczeństwa, Europa, świat zachodni jest w stanie wzmacniać. I to pokazuje, że kraje bałtyckie mogą liczyć na swoich sojuszników. No, przed nami oczywiście szczyt NATO, zresztą w Wilnie, w stolicy Litwy, i być może przyniesie on kolejne rozwiązania, które te bezpieczeństwo w regionie będzie wzmacniać.
Pomyśli państw bałtyckich, o tym rozmawialiśmy wychodząc od etymologii, od Bałtów, plemion bałtyckich. Skończyliśmy na Wilnie i kluczowym szczycie dla państw bałtyckich, które są wspierane także przez Polskę. Ich bezpieczeństwo bez NATO byłoby warte niewiele więcej niż bezpieczeństwo współczesnej Ukrainy. Bardzo dziękuję, panie Dominiku, za dzisiejszą rozmowę. To była prawdziwa przyjemność i uczta intelektualna.
Dziękuję bardzo.
Państwu życzę spokojnych snów. Jeśli wybieracie się na Bałtyk, to nie zapominajcie o państwach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, bardzo blisko siebie. Przepiękne państwa. Można też czegoś się nauczyć. Są też Polacy na Łotwie, biorąc pod uwagę wysuniętą obecność wojsk NATO. Mam nadzieję, że nie będzie konieczności, by w jakimkolwiek momencie w przyszłości używać tych zasobów. Z tą nadzieją państwa żegnam. Do usłyszenia. Dobranoc.